Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił włoskich policjantów, by byli ludźmi sumienia i wiary. Zgodnie z tradycją poświęcił też baranki, których wełna posłuży na paliusze. Pierwszą część audycji wypełnią aktualności watykańskie, natomiast w drugiej dokończymy cykl poświęcony księdzu Władysławowi Gurgaczowi, bohaterskiemu kapelanowi Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Również Rzym doświadcza gwałtownych przemian społecznych i kulturowych, będących udziałem całego świata. Niesie to ze sobą liczne wyzwania, związane m.in. z poczuciem niepewności i osłabieniem zmysłu moralnego, które skutkują również kryzysem struktur i więzi społecznych. Stąd wynika doniosłość duchowej siły i spójności osób odpowiedzialnych za porządek publiczny. Mówił o tym papież, spotykając się z rzymskimi policjantami. Ponad 1000-osobowa grupa funkcjonariuszy i ich rodzin przybyła dzisiaj do Watykańskiej Auli Błogosławieństw. Benedykt XVI zachęcił policjantów, by byli ludźmi sumienia, zaznaczając, że chodzi o odniesienie do obiektywnej prawdy i powszechnego dobra. Pomaga w tym wiara religijna, która w dzisiejszym świecie bywa niestety spychana na margines.
Szczególne powołanie miasta Rzymu wymaga od was, funkcjonariuszy publicznych, dawania dobrego przykładu, pozytywnego i owocnego współdziałania między zdrową świeckością i chrześcijańską wiarą. Skuteczność waszej służby jest bowiem efektem połączenia profesjonalizmu i przymiotów ludzkich, nowoczesnością środków i systemów bezpieczeństwa oraz zestawu walorów ludzkich, jak cierpliwość, wytrwałość w dobrem, poświęcenie czy gotowość słuchania. To wszystko zharmonizowane służy obywatelom, zwłaszcza osobom w kłopotach. Umiejcie zawsze traktować człowieka jako cel, aby wszyscy mogli żyć w sposób autentycznie ludzki. Jako biskup tego miasta chciałbym zachęcić was do czytania i medytowania Słowa Bożego, by w nim odnajdywać źródło i kryterium inspiracji dla waszego działania.
Ojciec Święty podziękował włoskim policjantom za ich służbę na ulicach Wiecznego Miasta i zapewnił o modlitwie w ich intencji.
Benedykt XVI poświęcił 2 żywe baranki, z których wełny zostaną wykonane paliusze dla nowych metropolitów. Tradycyjny obrzęd odbywa się zawsze w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki. Najpierw zwierzęta trafiają do bazyliki pod wezwaniem tej świętej męczenniczki, skąd po symbolicznym złożeniu ich na ołtarzu świętej Agnieszki do Watykanu.
Niegdyś baranki pochodziły z hodowli prowadzonej przez trapistów w rzymskim opactwie Trefontane. Od kiedy jednak tereny uprawne i pastwiska zajęły budynki rozrastającego się miasta, zakonnicy kupują baranki, a następnie przekazują je do klasztoru nazaretanek, gdzie zwierzęta są specjalnie przygotowywane. Od czasów II wojny światowej odpowiedzialna jest za to Polka, siostra Wanda. Zwierzęta są kąpane, a następnie okrywane 2 pelerynkami. Jedna ma kolor czerwony na pamiątkę męczeństwa świętej Agnieszki, a druga, biała, symbolizuje jej dziewictwo.
W Wielkim Tygodniu zwierzęta zostaną ostrzyżone, a w zakładzie tradycyjnego rękodzielnictwa w Maceracie z ich wełny zostaną utkane paliusze. Są to wąskie stuły, na które naszytych zostanie 6 czarnych krzyży z jedwabiu. Paliusz jest insygnium metropolity i znakiem jego szczególnego związku z biskupem Rzymu. Benedykt XVI przekaże je nowym metropolitom w uroczystość apostołów Piotra i Pawła.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął kardynała Jean-Louis Thorana. Francuski purpurat kieruje papieską radą do spraw dialogu międzyreligijnego. Jak wiadomo, dykasteria ta stanęła wobec poważnego problemu, jakim było zawieszenie przez Islamski Uniwersytet Al-Azhar w Kairze dialogu ze Stolicą Apostolską. Jako powód podano ostatnie wypowiedzi Ojca Świętego, rzekomo obciążające wszystkich muzułmanów odpowiedzialnością za terrorystyczne ataki na chrześcijan.
Jak przypuszcza dyrektor agencji Asia News, ksiądz Bernardo Cervellera, rzeczywiste przyczyny zawieszenia dialogu mogą być inne niż oficjalnie przedstawione. Wśród nich wymienił sprawy polityczne, bowiem Al-Azhar był od zawsze związany z egipskimi władzami. Zamrożenie na linii Kair-Watykan mogłoby być ukłonem prezydenta Hosniego Mubaraka w stronę muzułmańskich radykałów przed zbliżającymi się w Egipcie wyborami prezydenckimi. Kwestią otwartą pozostaje pytanie, jak cała sprawa wpłynie na postawę reszty świata muzułmańskiego. Zależeć to będzie od rzeczywistego wpływu, jaki ma w nim Al-Azhar, a to ostatnie, zdaniem włoskiego misjonarza, jest mocno dyskusyjne w świetle realnych problemów świata arabskiego, których ilustracją są choćby wydarzenia w Tunezji, a na które Kairski Uniwersytet daje jedynie zdawkowe odpowiedzi.
Moralność, sprawiedliwość i praworządność są filarami społeczeństwa, które chce wzrastać i udzielać pozytywnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. W ten sposób watykański sekretarz stanu odniósł się do skandali obyczajowych bulwersujących włoską opinię publiczną, a związanych z premierem Silvio Berlusconim. Kardynał Tarcisio Bertone w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że Stolica Apostolska jest zaniepokojona zaistniałą sytuacją. Pytany o brak ustosunkowania się Kościoła do skandalu, purpurat podkreślił, że Watykan posiada odpowiednie kanały i sposoby interweniowania i że nie robi tego przy użyciu deklaracji publicznych. Przyłączył się jednak do wyrazów niepokoju okazanych przez prezydenta Włoch Giorgio Napolitano. Kardynał Bertone zauważył, że notę głowy państwa opublikował na pierwszej stronie watykański dziennik L'Osservatore Romano.
Mediolańska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tzw. afery Rubi, jak nazwano skandal rozwiązłych party organizowanych przez włoskiego premiera. W jednym z nich brała udział podówczas niepełnoletnia prostytutka pochodzenia marokańskiego właśnie o imieniu Rubi. Zażądała ona 5 milionów euro za zachowanie milczenia. Afera oraz sposób jej potraktowania przez Berlusconiego wywołały kolejną falę żądań jego dymisji.
Polskie ofiary represji stalinowskich. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita.
W studiu w Krakowie witam serdecznie panów Filipa Musiała i Dawida Golika z Instytutu Pamięci Narodowej z krakowskiego oddziału. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W 6 poprzednich audycjach o księdzu Władysławie Gurgaczu opowiedzieliśmy zarówno o jego życiu, o jego pierwszych latach posługi, o tym, że przystąpił do posługi duszpasterskiej w organizacji podziemnej, w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Powiedzieliśmy także o jego aresztowaniu, procesie. Proszę panów, czy wraz ze śmiercią księdza Władysława Gurgacza ta sprawa rzeczywiście znalazła swoje rozwiązanie? Czy ta sprawa umarła? Wiadomo, jak człowiek umiera, wydaje się, że coś się kończy. W tym przypadku śmierć była tragiczna, śmierć nawet z nieznanym miejscem, jak to wówczas bywało, pochówką.
Znaczy, można tutaj rozróżnić dwie rzeczywistości, to znaczy od razu zaznaczmy, że ta śmierć nie poszła na marne, to znaczy pamięć o księdzu Gurgaczu przetrwała, ale do tego jeszcze wróćmy. Natomiast na początek trzeba podkreślić, że komuniści starali się zrobić wszystko, żeby istotnie pamięć o tym człowieku zaginęła. Jedną z zasad działania reżimu komunistycznego było między innymi to, aby nie informować rodzin czy osób bliskich tym, których stracono z wyroku komunistycznych trybunałów, o miejscu pochówku. Często nie informowano ich nawet o wykonaniu kary śmierci. W przypadku księdza Gurgacza miało być tak samo, to znaczy miało nie być grobu po to, aby nie można się było przy nim gromadzić, po to, aby nie powstawała legenda zamordowanego działacza niepodległościowego, duchownego, kapelana podziemnego. Natomiast to, co miało pozostać, to czarna legenda, którą skonstruowano na potrzeby propagandowego procesu i nagłaśniano wiele lat po straceniu księdza Gurgacza. Stało się jednak inaczej, to znaczy można od razu powiedzieć, że nieznana nam do dziś jeszcze postać, ktoś, kogo nie udało się jeszcze zidentyfikować, zdołał oznaczyć grób księdza Gurgacza, grób Balickiego i Szajny. Wszystkie te trzy mogiły przetrwały w pamięci, ale dopiero wiele lat po zamordowaniu partyzantów możliwe było postawienie tam nawet symbolicznych krzyży z tabliczkami i nagrobków.
Jak byście panowie ocenili skuteczność komunistycznej propagandy?
Na pewno do pewnego stopnia była ona skuteczna. To znaczy, trzeba powiedzieć, że komunistyczna propaganda to nie tylko ten moment, kiedy ksiądz Gurgacz staje przed Trybunałem Wojskowym w roku 1949, ale również całe lata edukowania młodzieży na różnego rodzaju artykułach wspomnieniowych i książkach funkcjonariuszy bezpieki. Wśród nich również tych, którzy odpowiadali za rozbicie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. I te książki były dostępne w każdej bibliotece gminnej, w każdej bibliotece szkolnej i z nich młodzież poznawała, jak utrwalano władzę ludową. Tam ksiądz Gurgacz był przedstawiany właśnie tak jak podczas procesu, jako zwyrodnialec, jako herszt, nie jako polski patriota i ksiądz katolicki. I można powiedzieć, że częściowo ta propaganda trafiła do ludzi, którzy stykali się tylko i wyłącznie z tymi książkami, z tymi publikacjami, które miały być teoretycznie literaturą faktu, czyli opartą na oryginalnych dokumentach, oryginalnych zdjęciach bezpieki. Natomiast prawdziwa pamięć o księdzu Gurgaczu przetrwała zarówno wśród ludzi, którzy go znali, czyli tych, z którymi stanął przed sądem wojskowym, przyjaciół z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, ludzi, którzy byli z nim związani jako współpracownicy organizacji, czy też jako pomagający mu księża, czy też siostry zakonne. Z drugiej strony ta pamięć przetrwała w ludziach, którzy zetknęli się z tą postacią jako symbolem już w późniejszym czasie. W ludziach, którzy później tworzyli pierwsze monografie, czy też książki, dzieła na temat księdza Gurgacza, na temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 70. i 80., no oczywiście w drugim obiegu. I taką osobą, która, można powiedzieć, również nam przybliżyła księdza Gurgacza, jest ojciec Stanisław Szymański, sam represjonowany przez władzę komunistyczną. Człowiek, który, z tego co wiem, nigdy z księdzem Gurgaczem osobiście się nie spotkał, ale był na tyle silnie zafascynowany tą postacią, że jako pierwszy napisał książkę. Nie na półki księgarskie, ale wydawnictwo, można powiedzieć, wewnętrzne, kościelne, która z jednej strony pokazywała księdza Gurgacza jako kapelana podziemnego, z drugiej pokazywała również jego przemyślenia, publikując różnego rodzaju jego wystąpienia, notatki w drugim tomie tej książki. I to był, można powiedzieć, początek odkłamywania tej postaci. Na początku takimi małymi krokami, później ta wiedza była przekazywana dalej już w czasach Solidarności.
Tak działo się stopniowo również z grobem księdza Gurgacza, który praktycznie od 1969 roku mógł mieć jakiśkolwiek nagrobek za sprawą głównie księdza Józefa Chromika. Natomiast, no właśnie, z napisem Atritus pro Deo et Patria, starty dla Boga i ojczyzny. Sam ksiądz Gurgacz nieco przed śmiercią prosił, by postawić mu krzyż brzozowy, co się właśnie stało już w czasach solidarnościowych. Proszę panów, z perspektywy historycznej, jak byśmy oceniali tę postać? Tragiczna? Święta? Ktoś bardzo potrzebny na ówczesne czasy? Czy można w ogóle dać jakąśkolwiek jednoznaczną ocenę dzisiaj?
Wydaje się, że trzeba. To znaczy, z perspektywy historycznej pewnie trudno byłoby mówić o świętości, bo historia to trochę nie ta materia. Natomiast na pewno trzeba by powiedzieć tak. Ktoś bardzo potrzebny na tamte czasy, ale przede wszystkim postać symboliczna, która jest jeszcze bardziej potrzebna na czasy dzisiejsze. A więc postać, która w stosunkowo krótkim życiu zamknęła wszystko to, co dzisiaj gdzieś ginie z horyzontu myślenia współczesnych ludzi. Postać, która uznawała, że służba Bogu i ojczyźnie jest znacznie istotniejsza od losu jednostkowego. Że należy dbać nie tyle o siebie, ale o wspólnotę, której się swoje życie oddaje. I ta perspektywa, która jest właściwa dla bardzo wielu symbolicznych postaci z tamtego czasu. My mówiliśmy w pierwszej naszej audycji o księdzu Jerzym Popiełuszce, ale tego typu duchownych można byłoby wyszukać zarówno w pierwszych latach PRL-u, jak i w ostatnich, jak i w środkowych latach PRL-u znacznie więcej. Ale wiemy też i o tym, że można tego typu postaci szukać w podziemiu politycznym, zbrojnym, w opozycji lat 70. i 80. Warto pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy wówczas odgrywali istotną rolę, dzisiaj bardzo często są zapomniani. Tylko część z nich stała się symbolem, który jest, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, powszechnie rozpoznawany. I wydaje się, że walka o to, aby te symboliczne życiorysy przypominać, wyciągać z mroków niepamięci, jest dzisiaj jednym z najistotniejszych zadań naszych historyków.
Jeśli chodzi o ocenę księdza Władysława Gurgacza, jak też organizacji, w której posługiwał, państwo polskie zmieniło ją w 1992 roku, dodajmy.
W 1992 roku unieważniono wyrok wydany przez komunistów, wyczynił to już Sąd III Rzeczpospolitej. To unieważnienie wyroku miało symboliczne znaczenie. W tym czasie, w latach 90. przeprowadzono szereg rewizji wyroków, które miały na celu przywrócenie czci i godności tym osobom, które skazywane za przestępstwa polityczne w PRL-u w istocie były skazywane i mordowane za działalność o charakterze niepodległościowym, choć w śledztwie przyszywano im często zgoła odmienne zarzuty, posądzając ich o przestępstwa pospolite, o czyny kryminalne. Warto też pamiętać o odznaczeniu, jakie ksiądz Władysław Gurgacz dostał w roku 2008, dlatego że bardzo wielu tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, tych odznaczeń do dziś się od niepodległej Polski nie doczekało. Ksiądz Władysław Gurgacz został w 2008 roku odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a więc jednym z najwyższych odznaczeń, jakie można w Polsce uzyskać.
Przejawem społecznej natomiast pamięci są nie tylko tablice. W Krakowie jest ulica jego imienia.
Tak, w Krakowie jest ulica imienia księdza Władysława Gurgacza. W Krynicy również jest taka ulica. Są tablice zarówno w Krynicy, jak i w Nowym Sączu. W tym roku również miał miejsce rajd partyzancki, który przechodził śladami księdza Gurgacza właśnie w rejonie Hali Łabowskiej, Wierchu nad Kamieniem, czyli terenu, gdzie ksiądz Gurgacz wraz z partyzantami Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej w roku 1948-1949 kwaterowali. Tak więc ksiądz Gurgacz wraca do świadomości Polaków, wraca również w telewizji. Jakiś czas temu jedna z audycji telewizyjnych była właśnie poświęcona księdzu Gurgaczowi. Mamy nadzieję, że również w innych regionach Polski, nie tylko tutaj w Małopolsce, nie będzie to postać obca. Na pewno jest to postać bardzo ważna. Ważna również dla młodych ludzi, którzy kultywują pamięć księdza Gurgacza od lat 90. Trzeba pamiętać o tym, że już dużo zrobiono, żeby tą postać pokazać, ale śladami księdza Gurgacza chodzą również sądeczanie, chodzą członkowie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Jedna z drużyn harcerskich w Nowym Sączu jest właśnie imienia księdza Władysława Gurgacza. Więc jest to postać ważna po to, żeby pokazać właśnie temu najmłodszemu pokoleniu, jak postawy Polaków na przestrzeni wieków, na przestrzeni przede wszystkim XX wieku, najtrudniejszego dla dziejów Polski, się zmieniały. Jak można było zachować własną niezależność, własne idee niepodległości, patriotyzmu, pomimo tego, że system dookoła robił wszystko, żeby to w człowieku zniszczyć. No, można znowu powrócić do księdza Jerzego Popiełuszki, czyli zachować taką wolność wewnętrzną. I zdecydowanie ksiądz Władysław Gurgacz taką wolność wewnętrzną zachował do ostatniej chwili życia.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, że audycję o księdzu Władysławie Gurgaczu mogliśmy zrealizować dzięki naszym gościom, panom Filipowi Musiałowi i Dawidowi Golikowi, którym serdecznie dziękuję za udział w tych programach. Z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, w którym obaj panowie pracują. Dodajmy, że obaj panowie są także autorami monograficznego albumu pod tytułem Osądź mnie Boże, ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan Polski Podziemnej, albumu wydanego staraniem właśnie IPN-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Był to już ostatni odcinek cyklu poświęconego księdzu Władysławowi Gurgaczowi, zrealizowany również dzięki współpracy z krakowskim wydawnictwem WAM. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.